Posłowie PiS w nowelizacji ustawy tzw. Lex Czarnek 2.0 chcieli niezwykle ograniczyć edukację domową w Polsce. Minister edukacji Przemysław Czarnek bardzo chwalił nowelizację. Jednak wczoraj w nocy ograniczające edukację domową poprawki zostały usunięte podczas prac komisji sejmowej. Dlaczego tak się stało? O co w tym wszystkim chodzi? O to zapytamy m.in. posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego, który krytykował poprawki swoich kolegów z partii, a także rodziców edukujących domowo oraz nauczycieli. Porozmawiamy też o tym, dlaczego opozycja nie zablokowała Lex Czarnek 2.0, choć mogła. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Żuk, zapraszam. Serdecznie. Z nami jest poseł Bartłomiej Wróblewski. Witamy serdecznie, panie pośle.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Z nami w studiu jest Anna Kopeć, edukatorka domowa. Witam również.
Dzień dobry. Witam państwa.
Witamy. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Witam bardzo serdecznie.
Będzie z nami też Wiesława Gazda, emerytowana nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem i była wicedyrektor szkoły. Wiemy, że pan poseł Wróblewski ma niewiele czasu, dlatego pierwsze pytanie do pana. Dlaczego się pan tak wyłamał, poszedł pod prąd, można powiedzieć, ministrowi Czarnkowi, po nowelizację dotyczącą edukacji domowej pan krytykował, mówiąc, koledzy wyciągnęli siekierę, a wystarczy skalpel. O co panu chodziło?
To znaczy, ja bym oddzielił w ustawie dotyczącej zmian w edukacji, oddzieliłbym samą ustawę od tych przepisów dotyczących edukacji domowej. I teraz skupię się tylko na tej sprawie dotyczącej edukacji domowej. Ja w poprzednim roku przygotowałem i przeprowadziłem przez parlament przepisy, które ułatwiają prowadzenie edukacji domowej w Polsce, dlatego że uważam, że to jest wartościowa forma edukacji, która w największym stopniu pozwala rodzicom wpływać na wychowanie swoich dzieci. No, w największym stopniu realizuje konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami. Natomiast no, pewne propozycje, które zostały w ostatnich dniach zgłoszone, to prawo w istotny sposób ograniczają. I te najbardziej kontrowersyjne zapisy z projektu zostały usunięte. No natomiast właśnie, uczciwie panie, też panie trzeba dodać, jedną tylko rzecz chciałem dodać, która jest bardzo ważna. Gdy procedowaliśmy w zeszłym roku projekt ułatwiający edukację domową, ja zwracałem środowisku edukacji domowej na jeden problem uwagę. Mianowicie na tym, że wcześniejsze ograniczenia wynikały z funkcjonowania no, nieuczciwych przedsiębiorców w tym obszarze. Prowadzących edukację domową, no tak mówiąc w skrócie, albo z naruszeniem prawa, albo na granicy prawa. I mówiłem, że jeśli tego rodzaju zjawiska znowu powrócą, to na pewno pojawi się pokusa, by wprowadzać reglamentację. Ta pokusa jest motywowana albo względami fiskalnymi, albo niechęcią do samej instytucji. Ja myślę, że minister Czarnek jest zwolennikiem edukacji domowej, więc te propozycje były raczej motywowane chęcią ograniczenia tych nadużyć.
Ale natomiast pani pośle być zwolennikiem edukacji domowej, wprowadzając czy popierając nowelizację, która ogranicza, a tak jak rozmawialiśmy w studiu, czasem nawet uniemożliwia niektórym rodzicom prowadzenie tej edukacji i ci rodzice również protestowali przeciwko tej nowelizacji.
Dlatego powiedziałem, że te propozycje, które zostały ujęte w propozycjach ministerstwa, czy propozycjach no, formalnie złożonych przez grupę posłów, nie były dobrze napisane. Zamiast użyć skalpela, który odcina tkankę rakową, tak mówiąc obrazowo, to wzięto duże narzędzie, mocne narzędzie, które by zrobiło krzywdę samej instytucji. W interesie edukacji domowej jest to, żeby nie działały tam podmioty podejrzane, które budzą kontrowersje związane z takim wyciąganiem pieniędzy. Jeśli chcemy utrzymać w Polsce edukację domową, a to jest rzecz bardzo dla nas ważna, musimy zdawać sobie sprawę, że takie zjawisko jest i musimy się pogodzić z tym, czy musimy wprowadzić takie rozwiązania, które uniemożliwią takie działanie, bo one szkodzą setkom czy tysiącom już teraz inicjatyw w zakresie edukacji domowej. Natomiast do tego potrzeba, tak jak powiedziałem, skandela.
Czy to nie jest chęć kontroli dzieci w Polsce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przez ministra Czarnka? No bo wiadomo,
Myślę, że nie. Uczciwie mówiąc, bo znam pana ministra Czarnka. Minister Czarnek jest za edukacją domową. Natomiast te propozycje były nieadekwatne do celu, który chce się osiągnąć. Bo chcemy osiągnąć to, żeby edukacja domowa była, działała, ale żeby nie było tam jednocześnie nadużyć finansowych. Więc krótko mówiąc, jeśli chcemy, żeby edukacja działała, żeby nie pojawiły się zakusy, aby ją ograniczać, musimy też pamiętać o tym właśnie zarzucie i o tym procederze, który był przed 2016 roku i pojawił się znowu z dużą siłą w ciągu ostatniego roku. Więc też chciałbym, żebyśmy uczciwie zobaczyli, że te intencje, myślę tutaj w każdym razie osobiście ministra Czarnka, w tej sprawie złe nie były. Natomiast
tutaj
po korektach...
O intencjach możemy mówić, ale też ważne są, panie pośle, właśnie owoce, konkretne zapisy w prawie. Jeżeli ma pan chwilę czasu, chciałabym oddać głos tutaj gościom w studiu. Jak wy oceniacie te słowa pana posła Wróblewskiego, że minister Czarnek jest za edukacją domową? Aniu, ty śledzisz te sprawy, jeśli chodzi o edukację domową. Jak widzisz, że z jednej strony, dobrze, poseł Wróblewski tak, działał na rzecz edukacji domowej, ale jego koledzy, minister edukacji narodowej, wprowadzają przepisy, czy chcą wprowadzić przepisy, które ograniczają edukację?
No ja nie widzę takiego podejścia właśnie, że to jest, bo można zacząć, skąd w ogóle taka idea edukacji domowej? To jest właśnie to, co pan poseł nawet wspomniał, że to jest właśnie bardzo dobra forma, gdzie rodzice mają realny wpływ na wychowanie dzieci i głównie, bądźmy uczciwi, o to tutaj chodzi, nie? Edukacja jest jakby czymś wtórnym i przy okazji odbywa się, ale właśnie głównie to chodzi właśnie o ten wpływ i myślę, że patrząc na całokształt działań ministra Czarnka, niestety powiem, że minister Czarnek chce, żebyśmy jednak wszyscy równali do jego właśnie norm, wychowywali dzieci według jego zasad i myślę, że te działania jednak idą w tym kierunku, żeby ograniczać wolność rodziców, a nie ją poszerzać.
Pastor Paweł Chojewski.
Tak,
proszę bardzo, pozwólmy odpowiedzieć. Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.
To znaczy, minister Czarnek nie był autorem tych zapisów, które były najbardziej kontrowersyjne. Natomiast także dzięki interwencji u niego i za jego zgodą te najbardziej kontrowersyjne propozycje zostały usunięte, więc myślę też, że niedobrze jest, aby robić ministra Czarnka takiego tutaj przeciwnika edukacji domowej, bo to po prostu nie jest prawdą.
Minister Ale czy Czarnek nie jest dobrym odpowiada, zwyczajem na odpowiada, przykład? Przepraszam.
Minister Czarnek odpowiada za budżet ministerstwa i musi działać przeciwko takim nieuczciwym praktykom w tym obszarze. I krótko mówiąc,
że można powiedzieć, można wylać dziecko z kąpielą. Chodzi mi o to, że minister Czarnek jednak jako minister to nadzoruje i przykra sprawa, ale to wszystko jednak idzie na jego konto. Niezależnie od...
Ale tylko
chciałabym dodać, że...
tej ustawy.
Dobrze, zgadzam się, ale jednak ją jakoś tam przyklepał i chciałam zapytać, czy nie jest dobrym zwyczajem właśnie pytanie na przykład rodziców, czy właśnie jest wiele stowarzyszeń. Dlaczego nawet taka podstawowa rzecz, podstawowa rzecz, jak właśnie nie konsultowanie się z nikim praktycznie zainteresowanym.
To znaczy w przypadku projektów ustaw poselskich, no tak jest, że one nie podlegają już konsultacjom społecznym. Ale no, ja tu też nie chcę być, bo ja nie jestem rzecznikiem ministerstwa, rzecznikiem posłów, którzy wnosili ten projekt ustawy. Ja wraz z środowiskiem edukacji domowej, z którym od lat współpracuję, zablokowaliśmy te zmiany, które były tutaj najbardziej z naszego punktu widzenia i z punktu widzenia edukacji domowej kontrowersyjne. Cieszę się, że tak się stało i deklaruję wszystkim Państwu, że jeśli będą pojawiać się w przyszłości takie zakusy, to będę działał nadal w tym duchu. O to, co proszę całe środowisko edukacji domowej, niezależnie jakich zapatrywań, to, że musimy sobie zdawać sprawę, że nadużycia w tym obszarze będą szkodzić naszej idei i będziemy konfrontowani z propozycjami reglamentacji, jeśli takie zjawiska nadal będą. Natomiast na pewno będę też bronić tego, by jeśli takie sytuacje mają miejsce, działać, tak jak pani przytoczyła moje słowa, ze skalpelem, a nie z siekierą. Bardzo serdecznie państwu dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i wszystkich państwa
panie
w studio.
Pośle, ja jeszcze chciałam, we mnie chciałam zapytać, czy to pan poseł zablokował te nowelizacje, w sensie te
znaczy,
złe...
Ja się spotkałem przez cały weekend i rozmawiałem z ministerstwem, z panem ministrem Czarnkiem i z panem ministrem Rzymkowskim, który też był dobrym duchem edukacji domowej w ministerstwie, a wczoraj z panem Mariuszem Dzieciątko spotkaliśmy się z panem ministrem Czarnkiem i ostatecznie już uzyskaliśmy potwierdzenie czego, co później widzieliśmy także na Komisji Edukacji, że te najbardziej kontrowersyjne zmiany nie zostaną w tej ustawie przyjęte.
Panie pośle, na koniec jedno proste pytanie. Czy osoba, która te zmiany wprowadziła do projektu, czy została w jakiś sposób ukarana?
Ja nie wiem, kto to zrobił. Tak jak powiedziałem, był to wniosek, był to projekt grupy posłów. Trzeba byłoby z nimi rozmawiać o kulisach powstawania tego projektu. Najważniejsze jest to, że tych zmian nie będzie. I niektóre... pozwólcie państwo mi postawić tu
bardzo
kropkę.
Dziękujemy. Bardzo dziękujemy za to, co pan robi w sferze edukacji domowej.
Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Był z nami dr Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS, nauczyciel akademicki. Dziękujemy i do zobaczenia. Widzą państwo, że jednak potrzebna była interwencja posła Bartłomieja Wróblewskiego. To się działo też no, w ostatnich dniach. Mówimy o tym nocnym zmianom. Nocna zmiana, tak. Czy nocne zmiany. Zmiany kolejne już na etapie komisji sejmowej. Jak oceniacie to, co się stało? Bo też mówimy ogólnie o poprawkach czy nowelizacji, która miała ograniczać edukację domową. Zaraz powiemy o konkretnych zapisach, które miały ograniczać edukację, ale niektóre z nich zostały niestety. Ale jeszcze zanim powiemy o konkretach, to jak oceniacie tworzenie prawa w Polsce?
Rzeczywiście to wszystko idzie na karb działalności ministra Czarnka, bo to, czy tam on ma głupich doradców, czy jakichś totalniaków, którzy mu takie babole do tej ustawy wpisali, to jeśli on ją popiera, jeśli on ją firmuje, no to on ją musi przynajmniej przeczytać. Jeszcze bym dodał, przeczytać ze zrozumieniem. Nie? Jakie skutki dla rodziców edukujących domowo, takie durne przepisy, jakie skutki dla szkół prowadzących w dużym zakresie, to są przede wszystkim społeczne czy prywatne szkoły, gdzie jest bardzo duży odsetek uczniów edukowanych domowo, jakie to skutki dla tych podmiotów, tych najbardziej wrażliwych, nie? No bo wiecie, tam system szkolny, no to tam edukacja domowa, to są jakieś promile w szkołach publicznych, nie jest to wielki problem dla systemu, ale dla edukatorów domowych, to jest ich całe życie. Nie? Ania, no ile lat? Już około 20 lat czynnie zajmujesz się edukacją domową. Całe życie temu poświęciłaś to rodzicielskie, jeśli chodzi o edukację. I tutaj jednym podpisem jakiegoś durnego, i tu już trzy kropki, mogłoby zostać zamknięte praktycznie możliwość rozwoju i tak jak poseł powiedział, konstytucyjnego prawa, które mamy do wychowywania swoich dzieci. Także to jest rażące nadużycie. W normalnej demokracji minister Czarnek dostałby dzisiaj kopa w dupę, byłaby dymisja. Przecież pamiętacie, jak w Anglii niedawno pani minister wysłała prywatnego, maila państwowego z prywatnej skrzynki i się tam podała. Czy to prawda, czy nie, to nie wiemy, ale pokazuje standardy. A u nas taki babol, zamach na właśnie tych najsłabszych, jeśli chodzi o system edukacji, przechodzi, a to dobra, zmieniliśmy. Najpierw ludziom, przecież tu dyrektorzy szkół, mogli spać parę nocy, bo to cały biznes, przecież ich życie rodzinne, ich kredyty, to wszystko mogło zostać jednym cięciem głupiego jakiegoś trzy kropki, mogło zostać zmarnowane ich życie.
Nie wiadomo do końca kogo, tak jak mówił poseł.
Część rodziców, przecież
nie wiadomo,
wiemy,
kto jest autorem. Posłowie PiS jacyś.
Przecież wiemy, no właśnie mówię, kto został ukarany za to.
Kto jest odpowiedzialny?
No nie ma winnego, nie? No to co to jest? Burdel tam macie, czy ministerstwo, nie? Czy Sejm jakiś jest? To jak to? Ustawy jakaś? Baba z targu wam pisze, czy jednak jest nazwisko jakiegoś dziada, który to zrobił, nie? Który takiego babola i tak skompromitował, można powiedzieć, i Polskę, i uderzył w polskie rodziny, w polskich dyrektorów szkół prywatnych i tak dalej, nie? Kto za to ponosi personalną odpowiedzialność?
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Tomasza Zielińskiego. Mamy nazwisko, drodzy państwo. Będziemy też się kontaktować z panem posłem Tomaszem Zielińskim. Tu też jest lista posłów i posłanek, którzy się podpisali, ale no, również możliwa jest taka opcja, że to wszystko powstało w ministerstwie, a oni się tylko podpisali.
Szczerze mówiąc, mam takie wrażenie, że to są ludzie, którzy w ogóle nie wiedzą, z czym mają do czynienia. Oni nie wiedzą, jakie kolejne procedury wprowadzają i jaka to jest robota administracyjna dla dyrektorów właśnie szkół. Na przykład nawet taki absurdalny przepis, który niestety nie słyszałam, żeby został jednak zniesiony, że trzeba każdy egzamin do kuratorium zgłaszać 14 dni przed. No to nie wiem, czy oni wiedzą, ile dzieci zdają egzaminów. Bo na przykład w liceum to jest 15 egzaminów, jedno dziecko zdaje.
Czyli każdy egzamin tak, z tych 15...
Czyli 15 razy tak, będą zgłaszać dokładnie. Jakieś bzdury kompletne.
Także po prostu ja mam wrażenie, że to po pierwsze właśnie zostało napisane przez ludzi, którzy kompletnie się na pewno nie wiedzą, co to jest edukacja domowa, nie mają kompletnie z tym żadnego doświadczenia i dlatego no, ja rozumiem, że zasłanianie się, procedury są takie, że posłowie sobie mogą wszystko zgłosić i nie muszą się z nikim konsultować. No ale to
trzeba...
Ale ja czytałem wywiad pana ministra Czarnka, kiedy on powiedział, że tu jest mafia! Czy już nie mafia węglowa, nie mafia VAT-owska, mafia rodziców, których za mordę weźmiemy teraz i wiecie, dyrektorów szkół? No co to jest? Jakąż nową mafieście odkryli normalnie, edukatorów domowych.
Minister edukacji Przemysław Czarnek na Twitterze napisał: prócz wspaniałych rodziców kształcących dzieci w edukacji domowej są niestety również oświatowe mafie wykorzystujące luki w przepisach, wyłudzające grube miliony złotych, dlatego system trzeba uszczelnić i to były te motywacje.
Tak. Jestem w stanie tak, zrozumieć tę motywację, ale no, taka jest prawda. Tam, gdzie coś się pojawia, jakieś uregulowania, no to też pojawia się patologia. To jest normalne, ale no, myślę, że właśnie my mamy tendencję w naszym państwie i właśnie rząd PiS niestety w tym przoduje do chęci uregulowania już wszystkiego po prostu, ale to wcale nie załatwia niczego, niestety.
Będzie jak w Białymstoku,
nie będzie niczego.
I wtedy będą już zadowoleni.
Ponieważ właśnie cierpią przy tym właśnie ludzie, którzy po prostu edukację domową traktują poważnie i nie chcą nikogo na nic naciągnąć, prawda? I to jest problem, jeszcze tylko właśnie powiem, że to jest problem po prostu właśnie tego wylewania dziecka z kąpielą albo nie wiem czego, bo chodzi o to, że procedury są, bo jeszcze najgorsze jest to, że procedury są, przecież są kuratoria, mają nadzór. Niech kontrolują tych, którzy, niech sprawdzają subwencja, jak jest wydawana, jakie są egzaminy przeprowadzane. Procedury są, tylko trzeba je po prostu przestrzegać, ale ja mam wrażenie, że urzędnicy nie chcą za bardzo nic robić, chcą tylko brać pensję kuratoria, wszystkich kuratorów, bo może ktoś tam jest.
Nie wszystkich.
I właśnie najlepiej jest po prostu, okazuje się, że jest jakaś szkoła, która źle funkcjonuje, no to zróbmy teraz prawo, że po prostu nikt nie może tego robić.
Ale ja chcę tylko pokazać państwu, tym, którzy może nie do końca wiedzą, dlaczego tu jest taka burza, jeśli chodzi o edukację domową. Bo to są rodzice, którzy uznają, że szkoła państwowa szkodzi dzieciom. Nie? Mm. Czy mają rację? Ja uważam, że mają rację po części, przynajmniej w
90%. Albo dzieci, które nie mogą chodzić nawet do szkoły.
Nie, to jest, inny, tak? to jest inna kategoria i to było załatwiane. To są rodzice, którzy uważają, że szkoła państwowa, zdominowana przecież przez opcję katolicką, tą socjalistyczną, pisowską, ale wcześniej była przez opcję liberalną, to tak samo, że ona dzieciom ryje berety. Nie? To są rodzice, którzy tak myślą, że edukacja państwowa dzieciom ryje berety. Nie? Czyli na poziomie wiedzy i światopoglądu ich niszczy i dodatkowo jeszcze niszczy ich moralnie. Nie? Że szkoła jest miejscem demoralizacji dzieci, gdzie się nauczą kląć, gdzie się nauczą oglądać pornografię, gdzie będą palić papierosy w kiblu czy tamtego, gdzie będą bite, prześladowane i tak dalej. Że szkoła jest miejscem demoralizacji. Nie? Ci rodzice tak myślą. Nie? Czy tam większa część z nich. I dlatego podejmują ogromny wysiłek, żeby swoje dane im przez Boga, albo jak wierzą, może w kapuście znalezione, no to już tam nie wiem, jak tam kto wierzy, czy z przypadku poczęte, czy jakoś już to nie wnikam, ale dzieci, które się pojawiły w ich rodzinie, oni ich kochają i chcą ich ochronić przed demoralizacją i ryciem beretów przez katokomunę. Nie? To jest podstawowa motywacja. I teraz powiedzcie mi, czy PiS takim rodzicom będzie pomagał, czy przeszkadzał?
Moim zdaniem przeszkadzał.
I tu macie już motywację Czarnka i spółki.
I no mamy oczywiście też efekty. Nie chodzi nam o te motywacje. Bo też...
Czekaj, jeszcze tylko dokończę. Poseł Wróblewski wywodzi się z konserwatywnej części katolicyzmu, którzy też dokładnie tak samo chcą chronić swoje dzieci.
No właśnie.
Troszeczkę ideologicznie będą ich w innym tam kierunku kształtować, mają wolność i popieramy i tak dalej, nie? Ale oni dokładnie podobnie myślą o systemie państwowym. I dlatego poseł Wróblewski za tę bandę zatrzymał.
No ale to jest jeden poseł, to też wiecie.
Jakieś możemy... tam było poruszenie trochę większe.
By było. Ale skupmy się na tych zmianach, których ci posłowie PiS. Ja może tak za chwilę przeczytam te wszystkie nazwiska, żeby to tak dla potomnych zapadło państwu w pamięć, też przy kolejnych wyborach, żebyśmy wiedzieli na kogo głosować.
Na kogo nie głosować, no, tam, lepiej, żeby nie? Ktoś nie zrozumiał nas opacznie.
Aniu, i te najgorsze zapisy w tej nowelizacji, zmiany dotyczące edukacji domowej. O co chodziło? Które były właśnie najgorsze, które właśnie najbardziej w rodziców i dzieci uderzały?
Tak, ja powiem, że to są najgorsze, ale jednocześnie ja bym powiedziała, że nawet miałam wrażenie, że złośliwe. Mhm. Naprawdę to są tak autentycznie, no nie da się człowiek, jak czyta to nie da się jakiegoś uciec od wrażenia, że to jest po prostu złośliwość. No na przykład był taki zapis, że dyrektor szkoły musi zapewnić warunki do tego, żeby dziecko w każdej chwili mogło zrezygnować z edukacji domowej i przyjść uczyć się w szkole, więc na przykład to oznaczało, na przykład, nie wiem, załóżmy szkoła ma 100 uczniów w edukacji domowej, że dla tych 100 uczniów cały czas musi być zarezerwowana sala.
Muszą być krzesła wielkości sali, sprzęt, komputery dla każdego i tak dalej. Nie? Wielkość sali gimnastycznej, ilość piłek, wszystko to musi być dla tych uczniów, którzy do szkoły nie chodzą.
Dokładnie.
Wielkie marnotrawstwo pieniędzy. Tutaj mówimy o wyłudzeniu.
To nie jego, nie Czarnka pieniądze, to już marnotrawimy.
Mówimy o oszczędzaniu pieniędzy, czy uszczelnianiu, a tutaj marnotrawstwo. Trasu pieniędzy.
Otóż to, dyrektor
ogrzewać
ma
trzeba.
Problem właśnie, jak ogrzać szkołę teraz, będzie może zdane
będzie trzy
nauczanie.
Klasy dla 100 uczniów, musiał trzymać puste i je wiesz, ogrzewać, nie?
To jest także po prostu, no, to jest, rzeczywiście to jest, mówię, to ja nie
to
wiem,
jest komunizm
to
w czystej
wpaść.
Postaci.
Ale
nie?
Ten,
Bolszewia.
Ten zapis, z tego zapisu zrezygnowano.
Tak, ale jest jeszcze zapis o tej rejonizacji. Wraca znowu ta chęć właśnie, nie wiem czego, no, ograniczenia i właśnie rejonizacji. Co normalnie przecież właśnie z tego zrezygnowano właśnie jeszcze niedawno. A teraz znowu wracają do tego. No to zostało zmienione, troszkę ulepszone, że już nie województwo, nie trzeba mieszkać w województwie, tylko że województwa sąsiadujące też będą mogły się zapisać.
Aniu, czy przychodzi ci przyjdzie do głowy jakiś merytoryczny powód, że na przykład możesz dziecko posłać do sąsiedniego województwa, a nie możesz do następnego już.
Niestety nie przychodzi mi.
Nawet złośliwość jakiegoś chłopa, który to napisał.
Dokładnie tak. I myślę, że to też jest właśnie ograniczanie takiej zwykłej wolności, że ludzie, to chyba ja mam prawo zdecydować, gdzie moje dzieci będą zapisane do
Szczecina z Lublina może mi. Co nam wara wam?
Także...
Czyli w tym momencie jednak ograniczono, jeśli chodzi
o... Zmieniono to troszeczkę, ulepszono, ale myślę, że też niedoskonale, bo na przykład teraz, walczmy o sprawiedliwość, równość i co tam jeszcze, to na przykład województwo mazowieckie, jest to otoczone z każdej strony.
Ale niektóre województwa.
Ale niektóre województwa będą miały jedno, czy tam trzy.
Posłać swoich dzieci.
Właśnie, coś dziećmi z zagranicy. Myślę, że to...
Myśmy chcieli zrobić szkołę, pamiętacie państwo, parę lat temu, jeszcze przed pandemią, Ania była w to bardzo mocno zaangażowana. Chcieliśmy zrobić szkołę, która by się specjalizowała głównie w edukacji domowej, czy tylko nawet w edukacji domowej, z opcją dla Polonii. Czyli godziny zajęć byśmy dali takie jak na strefę Chicago, tam pasuje język angielski, żeby też nauczyciele byli biegli w angielskim, żeby jak dziecko czegoś nie rozumie po polsku i tak dalej. To by ogromne było zainteresowanie z Polonii. A wiecie, co nam odpowiedzieli menele? Odpowiedzieli nam, że nie, bo nie wolno, musimy mieć jednego ucznia przynajmniej stacjonarnie i wszystko, i te sale, i te, wiesz, gabinety, i to wszystko musimy mieć, oczywiście wysokość 2,5, wyjście przeciwpożarowe, żadnego ucznia, tylko chcieliśmy edukować domowo. A tu mamy mieć obiekt na, wiecie, z przeciwpożarowym, a żadnego ucznia ma tam nie być. To jest PiS, to jest kato komuna właśnie.
Właśnie, dokładnie, że to...
Nawet poseł Wróblewski nie był w stanie tego przejść, bo też prosiliśmy, panie pośle, przecież my chcemy coś takiego, coś w tym złego. A potem, co mówili, że nie wolno zdalnie, bo istotą jest, żeby na miejscu było, potem była pandemia i całe szkoły, wszystkie szkoły były zdalne i wtedy było można i wtedy już nie było istotą, żeby na dupie w szkole dzieci siedziały.
Tak, ale to właśnie dokładnie wydaje mi się, że to ostatnią rzeczą, o jaką chodzi, to jest oszczędność. Bo właśnie szkoła, to myślę, że to jest miejsce, gdzie te pieniądze po prostu płyną szerokim korytem, strumieniem i po prostu nie wiadomo właśnie na co, bo na przykład właśnie ktoś może chcieć zrobić coś naprawdę dobrego, ale będzie ucięty, żeby przypadkiem coś tam nie zdefraudował, a jednocześnie mówię, takie wymogi ktoś chce umieścić w tej, że właśnie jakieś puste sale, albo właśnie był jeszcze bardziej szkodliwy, myślę, to ograniczenie liczby uczniów, czyli na przykład szkoła miałaby 200 uczniów stacjonarnych, to tylko może przyjąć 100 w edukacji domowej.
A dlaczego nie 1000? Powiedzcie mi, jaka jest merytoryczna przyczyna? Czy co? Nie wiem, dyrektor ma za małą głowę? Czyli jakby był dyrektorem szkoły, która ma 1000 osób, to by mógł jeszcze 500 wziąć, a jak ma 200 osób, to ma za małą głowę, czy co? Może ma komputer? A nie, bo on ma taki...
Za małą pamięć.
A te tam, wiecie, gdzie trzeba tam jeszcze magnetofonem kasetowym, jeszcze pamięć dosuwać. Pisał człowiek, który miał na celu obrzydzić edukację domową i utrudnić ją. Nie wierzę w żadne łapanie żadnej mafii. Bo może jeszcze się zastanówmy chwilę. Jak ta mafia wyłudza te pieniądze? Masz, Aniu, jakiś pomysł?
Mam nawet trochę wiedzy, że podobno... wiedza taka trochę...
Poliszynele. Ale jak jakie tam są kwoty? Jak te pieniądze tam wyłudzają?
Na pewno jest coś takiego, że mają dużą liczbę osób, uczniów właśnie, i samorząd nie wyrabia. To o to chodzi, że jest subwencja.
Gdzie kradną, pytam?
Gdzie? Dorabiają się według posłów. Nie chcę nikogo oskarżać.
Poseł nawet, Czarnek to mówił o jakiejś mafii, że wykryli w tym obszarze, a pan poseł mówi, że na granicy prawa albo tam jakoś poza prawem. Ja już, nie było czasu, żeby tu przemaglować trochę bardziej posła. Ja bym się chciał zapytać. Przecież subwencja jest na dziecko. Nie?
Tak.
To jakby oni jakieś martwe dusze zgłaszali, wiecie, że 1000 dzieci, których nie ma, i wzięliby te dotacje. Ale jeśli jest dziecko, rodzic ze szkołą się dogaduje, biorę tam edukację domową, ja tu uczę swoje dziecko, wy tam robicie tam jakiś czas i resztę mam gdzieś. To jest układ między dwoma osobami. Państwo chce ingerować w system oświaty, chce finansować. Socjalizm oczywiście, no ale gdzie ta mafia?
No to właśnie, no
ja
to
nie
jednak
widzę tej mafii, no.
Wszystko sprowadza się do tego, że państwo jednak chce powiedzieć, jak te pieniądze mają według nich być wydane.
No
czyli
nie.
To nie są nasze.
Oni
pieniądze.
Chcą powiedzieć, co za te pieniądze ma być do głów naszym dzieciom
właśnie,
wtłaczane.
Tak.
A właśnie edukacja domowa im tego to uniemożliwia.
Możliwie. Chodzi też, no w wyniku tej nowelizacji na pewno zmniejszyłaby się liczba dzieci, które by były edukowane domowo. Zapytaliśmy Wiesławy Gazdy, która była nauczycielką, była wicedyrektorem szkoły, jak odnosi się do tej nowelizacji i do tego, że te poprawki, większość tych poprawek ograniczających edukację domową zniknęły z tej nowelizacji. Wracamy za moment.
Pomyślałam sobie, że Jarosław Kaczyński wraca do tego, czego tak naprawdę chce. I że ma wokół siebie osoby, które bardzo mu w tym pomagają. Pomyślałam też, że PiS potrafi być i bardzo konsekwentny, i sprawny, jeśli zależy mu na czymś bardzo. I świadczy o tym tempo prac. To są 3 dni robocze, od kiedy wniosek wpłynął do posiedzenia komisji, która rozpatruje propozycje nowelizacji ustawy Prawo oświatowe i też sposób wprowadzenia tego projektu, ponieważ projekt poselski zwalnia z konieczności przeprowadzania konsultacji społecznych, czyli wszystkie te niemożności, którymi PiS się zasłania, żeby wprowadzać rzeczywiście dobre dla Polaków zmiany, no jak widać to nie o niemożność chodzi, tylko o rzeczywistą wolę tych, którzy decydują. Pomyślałam, że to wszystko wynika z wielkiej determinacji, aby kontrolować wszystko, co się dzieje w państwie i oczywiście wszystko, co się dzieje w oświacie, że nie tylko właśnie efekty kształcenia, ale też warunki kształcenia, przebieg kształcenia młodzieży, czyli po prostu rządzący chcą mieć wpływ na to, jak młodzież się uczy, czego się uczy, na sposób myślenia, na kształtowane postawy, że to wszystko spod kontroli władzy nie może się wymknąć. No i to świadczy o tym, że PiS jest partią antywolnościową, choć tutaj trzeba powiedzieć, że nie całe środowisko tej partii, ponieważ podobne zmiany, które teraz PiS chce wprowadzić, wprowadziła Anna Zalewska i w 2020 roku rozpoczęły się prace grupy posłów, które miały te niekorzystne dla edukujących domowo zmiany wycofać i rzeczywiście od września 2021 roku to się udało. Zniesiono rejonizację w kształceniu w edukacji domowej, zniesiono konieczność uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, czyli te zmiany zaostrzające, utrudniające edukację domową wprowadzone przez minister Zalewską zostały wycofane. Ale to trwało krótki czas, no niecałe 1,5 roku, bo już PiS szuka możliwości i widać determinację, aby wrócić do tych wielkich ograniczeń, które utrudnią rodzicom edukowanie domowo. I pomyślałam sobie też, że została tutaj zaprzepaszczona wielka szansa dla edukacji publicznej, bo skoro jest takie wielkie zainteresowanie edukacją domową, skoro szkoły niepubliczne notują takie skalę przyjęcia nowych uczniów, to widać, że edukacja publiczna zupełnie zaprzepaściła szanse rozwoju, nowe możliwości, które się przed edukacją publiczną rysowały, nowe horyzonty, że no dalej ma być taka siermiężna i skostniała i taka właśnie po staremu, a to co nowe, no ma być domeną edukacji niepublicznej. I widać, że to w ogóle leżało poza, nie leżało w zainteresowaniu rządzących, bo gdyby tak było, gdyby zobaczyli te szanse i chcieli rozwoju edukacji publicznej, to na pewno pojawiłby się system zachęt i w stosunku do dyrektorów, i w stosunku do nauczycieli, pojawiłyby się szkolenia, jak organizować edukację domową, jak pomagać rodzicom, którzy na tę formę się zdecydują. Pojawiłby się również jakiś taki program popularyzowania tej formy kształcenia, bo wielu rodziców w ogóle nie wie, że mogą w ten sposób uczyć swoje dzieci. A byłaby to, myślę, oferta bardzo ciekawa dla tych, którzy mieszkają gdzieś daleko, gdzie transport jest utrudniony, zwłaszcza zimą. Wiele jest takich terenów w Polsce. Rodzice często mamy nie pracują i mogłyby się spokojnie zająć dopilnowaniem dzieci, a szkoły mogłyby rozwinąć taką formę pomocy tym, którzy wybierają edukację domową. No, moim zdaniem wielka tutaj przegrana oświaty publicznej, zaprzepaszczona szansa wprowadzenia czegoś, co okazuje się, że na świecie jest coraz bardziej popularne. Na przykład ukraińskie szkoły bardzo chętnie korzystają z tej formy edukacji. Mają przygotowane programy dla rodziców edukujących domowo, gotowe lekcje, które dzieci sobie mogą odsłuchiwać, platformy komunikacji. Coś podobnego jak u nas się pojawiło w czasie pandemii, to tam funkcjonuje już od dość długiego czasu właśnie taka szkoła online. Tam się to nazywa właściwie wymiennie edukacją domową i szkołą online, ale właśnie no, widać też nasze starania o szkołę online pokazały, że no, to jest kierunek, którego obecna władza w żadnym razie nie chce. Chce dominacji, chce centralnego sterowania, chce pełnej kontroli nad procesem kształcenia dzieci i młodzieży. A mówienie o prawach rodziców, o wolności obywatelskiej, no to jest takie mówienie, natomiast rzeczywistość najlepiej, żeby została taka, jaka jest. To takie moje myśli po tym, kiedy dowiedziałam się, z jaką właśnie determinacją i z jaką sprawnością nowelizacja ustawy Prawo oświatowe jest na nowo forsowana przez Sejm.
Dziękujemy serdecznie. Była wicedyrektor szkoły Wiesława Gazda. Też mamy informacje od posłów, na przykład Nowoczesnej. Katarzyna Lubnauer powiedziała, że podczas komisji posłowie PiS otwartym tekstem mówili, że to nie jest projekt poselski, tylko ministerialny. W metryce dokumentów była zresztą adnotacja, że projekt sporządzono w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Minister Piątkowski przekonywał, że posłowie nie mają wystarczającego doświadczenia legislacyjnego, więc to nic dziwnego, że pomogło ministerstwo.
Czyli i tak widać, jak mówił, że mamy do czynienia z kłamstwem. Mamy do
taka
czynienia.
Jakby fasada, tak
to
wyglądało, że to
ordynarnym pisowskim kłamstwem. Tak. I też widać komunistycznym, widać, czy narodowo-socjalistycznym. Zobaczcie,
gdzie udał się z interwencją poseł Wróblewski.
Do ministerstwa, a nie do żadnych posłów. Mamy do czynienia z bardzo demoralizującą państwo sytuacją. Z jednej strony mamy oszustów, którzy publicznie wręcz, bardzo łatwo nawet publicznie złapać ich na kłamstwie, co widać na ten program, to mam nadzieję każdemu jasno wykazał. Dalej mamy do czynienia z ludźmi, którzy pod płaszczykiem haseł pseudochrześcijańskich, katolickich, nawet wolnościowych niekiedy, w rzeczywistości są bolszewikami. Są śmierdzącymi bolszewikami. Ruskie onuce to biją tam, wiecie, że tak powiem, na kilometr z tego ministerstwa i z różnych tych wiejskich i tak dalej. Gorzej niż gnój z chlewa normalnie. To bije mi ruskim bolszewizmem od tych właśnie ludzi, którzy tego typu, zobaczcie, bo tu i Wiesia mówiła, i Ania, ja tego samego też doświadczyłem, widziałem. Oni tylko czyhają na naszą wolność. W każdym obszarze. Wczoraj pokazywaliśmy dostęp do broni, dzisiaj szkolnictwo. Zobaczcie, cały czas chcą ograniczać naszą wolność. Mając mordy swoje, a bardziej precyzyjnie ryje, wypchane frazesami o wolności i chrześcijaństwie. W tym sensie są niebezpieczni, bo gdybyśmy mieli partię bolszewicką, to kto by na nią zagłosował? No, znalazłoby się może 5 czy ileś tam procent takich, że tak powiem, jakichś pogrobowców Stalina i tyle. Ale mamy partię bolszewicką, która jest ubrana w szaty partii chrześcijańskiej, wolnościowej, narodowej czy jakiejś tam. Dlatego oni są tak groźni. Zobaczcie, cały czas czyhają na naszą wolność. Nie uda się, dostaną po łapach, zaraz myślą, za pół roku znowu z innej strony próbują zabrać nam wolność. Tych ludzi trzeba trwale odsunąć od władzy. Dlatego jest dekomunizacja w Polsce potrzebna. Tak. Bo ja się pytam posła Wróblewskiego, który rzeczywiście jest porządny gość w tym obszarze, nie mam do niego i wiele zasług ma. Czy tego komunistycznego kreta, bolszewika, którego macie na pokładzie, czyście namierzyli, czyście go ukarali? Nie wiemy kto. No to znaczy, że on zrobi to za pół roku znowu.
No właśnie tutaj jest ten, Wiesia też o tym mówiła, że ten pośpiech to jest bardzo zastanawiający. Skąd nagle tutaj będą zmiany i to właśnie widać, że już procedowanie, już czytanie pierwsze, drugie, zaraz będzie już koniec.
Nocą, tam, tak, nocna właśnie, zmiana i tak dalej. Nie różne takie rzeczy.
To... A są chyba ważniejsze problemy też no w edukacji. Właśnie. Właśnie to, co Wiesia powiedziała, że przecież naprawdę ludzie mają problem, że no, zdalne nauczanie znowu im grozi. Mhm. I co, dziecko ma siedzieć 8 godzin przed komputerem? To są dzieci już pokrzywdzone. Nawet, mówię, ortopedycznie są problemy. Tam. No, kto normalny wytrzyma tyle godzin przed komputerem? No to
gdyby
jest...
chodziło o dobro dziecka i dobro Polaków, w sensie budżetu, żeby to było taniej, tak. No to jak jest taniej? Wieść z jakiejś wioski odległej 15 kilometrów od szkoły, codziennie, mróz, nie mróz, wozić, paliwo teraz po 8, już ponad, już gdzie tam, dawno przebiło diesel 8 zł, nie? Wozić codziennie, tak. Grzać tę szkołę, a dom i tak musi być grzany, no to nie lepiej, żeby ono się w domu uczyło. Nie trzeba dojeżdżać, czas tracić na dojazdy, pieniędzy na benzynę. Nie trzeba tej szkoły dodatkowo grzać. Mogą być stosunkowo niewielkie szkoły i tak dalej.
W każdym razie, żeby dać rodzicom wolność.
Ale
czy
wiesz,
szkole,
ja już tam nie mówię o wolności, bo niektórzy nie rozumieją, co to jest wolność. To tam, wiesz, no tam nie tego. Ale pokazuje już tak jak chłop krowie na miedzy, że to by było taniej i lepiej. Taniej i lepiej. A jeśli Bolszewia tego nie robi, to znaczy, że w rzeczywistości chce, żeby było gorzej, a nie lepiej.
Posłowie, którzy podpisali się pod nowelizacją. Waldemar Andzel, Zbigniew Babalski, Piotr Babinec, Barbara Bartuś, Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Krzysztof Czarnecki, Witold Czarnecki, Przemysław Drabek, Elżbieta Duda, Jan Duda, Barbara Dziuk, Adam Gawenda, Czesław Hoc, Fryderyk Kapinos, Krzysztof Lipiec, Grzegorz Lorek, Ewa Malik, Anna Milczanowska, Anna Paluch, Teresa Pamuła, Monika Pawłowska, Wioletta Porowska, Marcin Porzucek, Adam Śnieżek, Włodzimierz Tomaszewski, Jan Warzecha i Tomasz Zieliński, którego już wspominaliśmy.
Jan Duda to chyba ojciec, tak? Czy to nie? Czy to jest jakiś...
Teraz sprawdzimy, bo tutaj jeszcze... nie tylko Jan, ale i Elżbieta Duda, zbieżność nazw.
Patrzcie,
jak jeszcze...
to oni biorą takie nazwiska, żeby, wiecie, ludzie głosowali na zasadzie clickbaitów takich wyborczych. Ale jeszcze tam Czarnecki, czekaj, czy to jest ten, co brał udział w wizytacji Izby Wytrzeźwień? Inny? Ten się nie brał do edukacji naszych dzieci? No to już to przepraszam.
Drodzy Państwo, na Twitterze i na czacie mamy sondę, zapraszamy do udziału. Dlaczego PiS-u utrudnia edukację domową? A. Chce mieć monopol na ideologiczne kształcenie młodzieży. B. Dba o dobro dziecka lub C. Inne. Zachęcamy i pod koniec, mam nadzieję, pokażemy wyniki. Wróćmy do konkretnych jeszcze zapisów w tej nowelizacji, które były, a niektórych już nie ma, dzięki Bogu. Aniu, jeszcze były daty. Tak. Pierwotnie projekt zakładał zawężenie czasu na zgłoszenie dziecka do edukacji domowej przez rodziców.
3 tygodnie.
Tak. Teraz ta data została wydłużona od 1 lipca do 21 września.
Ale to tylko wtedy na jedno można.
Wtedy można zgłosić dziecko do edukacji domowej. Jak jest teraz?
Ale kiedyś było cały rok.
No teraz jest właśnie cały rok i myślę, że to jest naprawdę dobre rozwiązanie. Ludzie mają różne problemy. I wtedy nawet, wiecie Państwo, są właśnie rzeczy takie, no nie wiem, dziecko ma problemy jakieś psychologiczne. musi chodzić do szkoły, jest prześladowany w szkole, musi dalej chodzić, bo musi na przykład...
I rodzic nie może...
No właśnie, nic
edukację.
Nie może zrobić.
Bo lipiec nie przyszedł.
No, dokładnie.
To tak jak z wykopkami czy ze żniwami, wiesz, jakieś terminy takie, których się nie da przesunąć.
Zresztą to już było i to właśnie źle funkcjonowało też z tego względu właśnie, że rodzice często decydowali się w trakcie roku i mieli naprawdę na to poważne powody, a nie takie wydzielisie.
Człowiek, szczególnie taki młody, to jest bardzo dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość. Nie? To przecież wakacje może być inaczej. Rozpocznie się rok szkolny, zmienili na przykład nauczycielkę czy nauczyciela i jest jakieś napięcie, jest alergia. Nauczyciele niekiedy coś tam też źle robią. No i dziecko, na przykład ucznia, który bardzo dobry był z jakiegoś tam przedmiotu, powiedzmy z matematyki czy z historii, nagle dostaje dwóje, tróje. Nie? Pamiętasz, ty miałeś takiego nauczyciela, już nie będę tu go epitetami określał, w liceum, jak to się nazywa ten o polityce, ten przedmiot?
Wiedza o społeczeństwie.
Wiedza o społeczeństwie, no. To ja cię przygotowałem. Jak zdałaś maturę? Pamiętasz?
No tak, pamiętam, dobrze zdałam, ale...
Nie dobrze, tylko najlepiej w województwie, zdaje się.
To już nie pamiętam.
I egzamin na politologię na UMCS też tam jako jedna z najlepszych, a on ci truje jakieś stawiał, nie? Już
no
nie
różnie,
będę nazwiska tego...
Bywa. Ale drodzy państwo,
ty.
Rzeczywiście my mówimy, że większość tych poprawek, znaczy tych zmian ustawy zostało odwołanych, czy zostało usuniętych, ale niektóre zostały. Czyli został ten tylko jedyny okres w roku, w którym można zgłosić dziecko do edukacji domowej. Nie można wysłać dziecka do każdego województwa, zapisać, tylko albo do swojego, albo do sąsiedniego. Tak. Jakie jeszcze właśnie poprawki zostały?
No jeszcze właśnie zostało ukrócone, tak się wyrażę, egzaminy online. Nie będzie można zdawać egzaminów online.
Czyli dziecko, od kiedy się zaczynają te egzaminy, Aniu? W jakim wieku dzieci zaczynają już te egzaminy zdawać?
No od pierwszej klasy.
Czyli w pierwszej klasie?
Tak.
Już w pierwszej klasie, co kiedyś były, jeszcze pamiętam, takie egzaminy bez ocen, takie obrazkowe tam. No, że Jasio tam rozróżnia kolory, albo jest w ogóle, jest cool i tak dalej, nie? To na tym polegał ten egzamin jeszcze nie tak dawno, nie? A teraz nie można zdalnie tego zrobić, nawet w czasie pandemii i tak dalej, nie
no,
można.
To moim zdaniem
tylko
to będzie...
Tylko tego siedmiolatka trzeba wieść tam 100 kilometrów, 200 kilometrów, żeby się z panią tam spotkał i se pogadali, tak?
Tak, oczywiście.
Aha, no to już wiecie, jakie to ma merytoryczne uzasadnienie.
No i na pewno oszczędnościowe to jest też uzasadnienie, ale nie dla nas, rodziców, także... No.
Brat Euniki, bo ona teraz ma inne nazwisko, nie? Mój syn jest tu doktorem na UMCS-ie i na wyższych studiach, gdzie no, chęć oszukania egzaminatora jest naprawdę duża, nie tam co w pierwszej klasie szkoły podstawowej, robią egzaminy zdalne. Tam się robi taki, tam pokaż kamerkę, pokojem przejedź, znaczy kamerką przejedź po pokoju, nie, tam nie wiem, czy pod ławkę, czy pod biurko też, czy tam nie siedzi jakiś, żeby zacząć, no, ale zdaje się, kolokwia, różne sprawy, robi się zdalnie. Nie? To zobaczcie, egzaminu pierwszoklasisty. Czarnek mówi, że nie można zrobić zdalnie. No.
Ale tutaj znowu wychodzi właśnie to podejście właśnie
umęczyć.
Antywolnościowe, ponieważ właśnie...
Kłody pod nogi wrzucać.
Założenie jest, no na pewno chce oszukać, na pewno coś tam będzie, wiesz,
czytać,
korzystało.
Nie nauczy czytać swojego dziecka.
Czyli dzieci, które stacjonarnie będą się uczyć i szkoła zdecyduje się na edukację online, będą mogli egzaminie online, a w edukacji
no,
nie będą.
No chyba tak, no myślę, że szczerze mówiąc, że to w ogóle jest nieprzemyślane, więc ja myślę, że oni nawet nie mają takich przypadków. Po prostu zakazali takiej formy egzaminu.
Szczególnie w czasie pandemii rodzice poszli po rozum do głowy i popularność edukacji domowej stała się naprawdę niesamowita.
To już nie jest tak,
kiedy Ania zaczynała, to pamiętam, było kilkanaście rodzin w Polsce.
Tak, dokładnie tak.
To był tam, nie wiem, który rok, weź ty mi przypomnij.
Oj, oj, to był 2006. Tam szósty,
no, no, jakoś tam, nie?
Coś takiego, piąty, szósty.
Pamiętam wtedy miesięcznik Idź pod prądśmy wydawali i też właśnie zawsze był dział poświęcony edukacji domowej. W 2003 zaczęliśmy go wydawać, także to gdzieś w tym tego. To było kilkanaście rodzin, no, z którymi mieliśmy kontakt i oni się ze sobą kontaktowali. Może było jeszcze gdzieś drugie tyle. Przecież Ania to była co roku wrzesień, 3 telewizje dzwoniły i 5 gazet, bo tak mało było tych edukatorów domowych, że zawsze Ania z Radkiem występowali w jakiejś telewizji, gazecie, że takie dziwowisko edukacja domowa.
Tak, nie? Nawet w śniadaniowych występowaliśmy. No,
ale to nie jest Cichopek czy tym domem.
Niestety chyba raz był Kurzajewski.
Z tą modną katolicko-socjalistyczną parą.
W każdym razie to było kiedyś rzeczywiście takie nowatorskie, a teraz tak.
Teraz jest masa
jest
ludzi.
Dużo dzieci, dużo rodziców się na to decyduje i to jest forma. Do tej pory nie było z tym problemu albo były zakusy, ale jednak też presja społeczna, przypomnijmy o tym, że pod Sejmem były protesty i myślicie, że to te protesty rodziców, działaczy, edukatorów tak poskutkowały tym zmianom, czyli że nie będzie takich zmian, trochę mniejsze, czy to inne jakieś kwestie grały rolę?
Myślę, że tak, że no to jest, zawsze wybory są gdzieś tam zaraz albo już niedługo, więc myślę, że tutaj, no właśnie, oni jednak muszą się trochę liczyć z tym, dlatego myślę też stąd ten pośpiech i ta chęć taka trochę
chcieli
ukrycia
tego. Chcieli to załatwić tylnymi drzwiami,
tak,
rok przed wyborami, żeby ludzie im to zapomnieli.
Tak. I to w nocy przypomnieli.
Tak, ale dzięki Bogu to wyszło znowu i rodzice właśnie podjęli, właśnie szum zrobili i także myślę, że to właśnie presja społeczna jednak zawsze jest ważna i jednak politycy chcąc, nie chcąc muszą się z nami trochę liczyć.
Dlatego takie inicjatywy jak Telewizja Idź Pod Prąd. Nie? Bo oczywiście w edukacji domowej kiedyś no to praktycznie byliśmy monopolistami. Tak. Teraz już wiele innych środowisk te tematy bierze, że tak powiem. Pamiętam przecież, że też UPR wziął ten temat kiedyś jako kampanię wyborczą. Tam chodziło o sześciolatków, przymus tych zerówek i tak dalej. Także dzisiaj no to już więcej środowisk o tym mówi, ale bez tych małych środowisk, takie jak nasze, ten głos by zaginął. Dzisiaj już, zobaczcie, już tam wielu się napina jako obrońcy edukacji domowej, a my możemy powiedzieć, my to już tak no 15-20 lat się tym tematem zajmujemy.
I staliśmy nieraz pod ministerstwem właśnie.
Jakby, pod kuratorium
i broniliśmy właśnie naszej wolności, bo to też właśnie były zakusy. Z kolei PO miało, żeby dzieci już w zasadzie od żłobka tam do szkoły posyłać.
Tak, i skoro mówimy o posłach Koalicji Obywatelskiej, kiedyś to była Platforma Obywatelska, to opozycja mogła zablokować Lex Czarnek 2.0, okazuje się, ale posłowie nie przyszli na głosowanie. Jacy to byli właśnie posłowie? Czwórka posłów właśnie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Lex Czarnek mogło już dzisiaj pójść do kosza, ale nie. Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej i Lewicy nieobecni. Brakło właśnie tych 4 głosów. Napisał na Twitterze jeden z działaczy Polski 2050 partii Szymona Hołowni. Chodzi o Joannę Fabisiak, Macieja Laska z KO oraz Marcina Kulaska i Bogusława Wątora z Lewicy. Maciej Lasek z KO powiedział, że to wina złej organizacji pracy Sejmu. W tym samym czasie miałem zwołaną Komisję Obrony Narodowej.
I tam coś tam referował czy coś. Ale to pokazuje, że członkostwo tych posłów w tych pseudokomisjach to jest tylko na papierze. To jest tylko wyłudzanie państwowych pieniędzy.
A propos oszczędności,
nie? Że oni się tam dopisują do 15 komisji, pracują w jednej, w dwóch, druga, a biorą pieniądze ze wszystkich, nie? Także no, to się tam, że tak powiem, zobaczcie, w tym chlewie na Wiejskiej uczestniczą wszyscy. I z Hołowni, i z Platformy, i z SLD, czy jak się to teraz nazywa, Lewicy razem, czy podzielonej, czy zjednoczonej, no i oczywiście z PiS-u, nie? Że to jest tylko nie, żeby tam się zapoznać z jakimś problemem, nie, żeby tam się specjalizować w czymś, czy tam w jakiś sposób chronić obywateli, to jest tylko, żeby wyłudzać pieniądze. Tu już teraz widzicie CBDO, mieli możliwość zablokowania PiS-u, no to tam się nie wiedzieli, że mają, no.
Odnośnie oszczędności, drodzy Państwo, to rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego planuje przejście na edukację zdalną od stycznia. Chodzi o oszczędności prądu.
Widzicie, no właśnie.
Tutaj tak, Uniwersytet, problem, Szkoła Wyższa będzie oszczędzała, a tutaj nie. Nie mogą być nawet egzaminy online według posłów PiS-u. Tu a propos informacja z reżyserki, że Dudowie to nie spokrewnieni.
Ja jeszcze, wiesz, tak. Pamiętasz, o genetyce mieliśmy niedawno wykład, to ja tam nie wiem, czy nie są spokrewnieni.
Tak. Ja jeszcze
wszyscy są jakoś spokrewnieni.
Tak, ja jeszcze chciałam do tych oszczędności właśnie, że naprawdę ciężar finansowy wychowania, właśnie uczenia dzieci w edukacji domowej spoczywa na rodzicach.
Nie no, na mafii.
Rodzice muszą naprawdę zapewniać różne rzeczy, właśnie materiały i tak dalej. No ja wiem, że tam są jakieś tam próby jakichś wyprawek czy czegoś, ale to też właśnie zazwyczaj z tego nie korzystają. Przecież właśnie, no mówię, oni przejmują odpowiedzialność za edukację swoich dzieci i to kosztuje. Także jeżeli ministerstwo chciałoby tak naprawdę zaoszczędzić nam kosztów, to na przykład chętnie by przyjęło te jednak egzaminy online, żeby ludzie nie musieli jeździć przez pół Polski za taką drogą benzyną właśnie.
To jest kilkaset złotych, kilkaset złotych kosztów, nie? No bo trzeba samochód, paliwo i trzeba tam coś zjeść na, że tak powiem, na mieście. Nie?
Cały dzień w ogóle.
Tych niezarobionych, nie? I to jest właśnie PiS pomagający rodzinie, nie?
No, dokładnie.
Chyba swojej ciotki.
Co dalej z ustawą, z nowelizacją ustawy? No właśnie, tutaj też jeszcze wracając do tych posłów KO i Lewicy. Myślicie, że oni tak, nie wiem, zostali jakoś zachęceni przez czy posłów PiS?
Nie,
czy
to jest jeden wielki burdel i tyle. I tu bym się nie doszukiwał spisku.
A ja bym tylko powiedziała, że no to wyszło po prostu, można im podziękować nawet, że to wyszło, jak Lewica rzeczywiście chce naszych wolności, broni naszych wolności i tam...
Im tak naprawdę nie zależy.
Tak,
nie? I tak dalej. Ani jednym, ani drugim. Na Polsce, na rodzicach, jest, na obywatelach w ogóle nie zależy. Ale jeszcze...
Dobre tylko właśnie na wybory. Mhm.
Taki test dla tego, o czym mówił poseł Wróblewski na początku, że minister Czarnek tak się troszczy o rodziców, o dzieci i tak dalej. Oby jak najkrócej. To wystarczyło, jeśli już ministerstwo tego gniota przygotowało, wystarczyło przygotować ustawę o nauce i szkołach online.
No,
przecież tak jak Wiesia Gazda mówiła przed chwilą, w Ukrainie to funkcjonuje. To dlaczego w Polsce ma nie funkcjonować? Nie? Dlaczego nie można było poświęcić tego wysiłku no, twórczego, no tak, ale w cudzysłowie, i zmienić prawo oświatowe w Polsce, żeby można było zakładać szkoły, które się tylko w nauczaniu domowym czy w nauczaniu online ogólnie specjalizują. Nie? No bo tu mamy dwa warianty. Albo cały proces możemy przenieść w internet, tak jak w czasie. No i wtedy jest codzienne nauczanie, za to bierze odpowiedzialność szkoła, nie? Rodzice tylko jak gdyby dbają, żeby w domu dziecko odpowiednie zadania realizowało. Nie? I to jest wtedy nauka online. Proszę bardzo, jesteśmy przygotowani. Możemy już za tydzień mniej więcej założyć taką szkołę. Nie? Albo edukacja zdalna, czyli są tylko egzaminy co jakiś czas i to tam powinny być raz w roku, nie częściej, chyba że nauczyciel, znaczy, że szkoła za zgodą rodziców mówi, no żeby tam dziecko nie musiało materiału z całego roku, no to zróbmy na pół albo na cztery części.
Tak, online to można i co miesiąc,
no właśnie, to przecież dzieci mają klasówki. Tak. To dlaczego nie zrobić klasówek online i nie robić w ogóle tych szopek, stresować siedmiolatka czy dziesięciolatka, stresować jakimś tu komisja jedzie gdzieś, egzamin, to jest niepotrzebne w ogóle do niczego, nie? No, ale to ma być pod górkę, to ma być zniechęcanie rodziców. Także zobaczcie, dobre intencje, to po pierwsze, który został ukarany za tego komunistycznego gniota? Za tę bolszewię, którą i za ten stres dla rodziców i dla edukatorów domowych, dla który został ukarany? Żaden.
Nikt, bo nie wiadomo.
Gdzie
tak naprawdę
jest praca nad ustawą o kształceniu online i o szkołach specjalizujących się tylko w edukacji domowej? No gdzie? To macie intencje na tacy. Jak tylna część tego pawiana? Gładziutko, różowiutko widać, o co chodzi.
I właśnie rzeczywiście...
Komuniści zwyczajni, a nie tam żadni miłujący wolność i rodziców i wartości, nie?
Tak. I znowu właśnie stoimy przed widmem tego zdalnego nauczania i znowu nie ma na to pomysłu, na dobrą sprawę. Po prostu będą coś tam rzeźbić w międzyczasie i wyjdzie jak zawsze. A jeszcze dodałabym tutaj właśnie to, że przecież właśnie te szkoły nawet online, czy to właśnie takie zdalne nauczanie, że można by te pieniądze, które tam właśnie niby ktoś tam gdzieś przekręca, to może właśnie przeznaczyć na jakąś taką wreszcie porządną też taką platformę edukacyjną dla Polaków. No to chyba nie jest zbyt trudne, nie? Mamy podręczniki, mamy
tamto. Już jak ty mówisz, żeby państwowe, to pamiętasz, Ania jest księgową z wieloletniej praktyki, pamiętasz jak w ZUS-ie wchodził jakiś tam państwowy system czegoś?
Tak, to długo wchodziło.
Jakoś się tam nazywał, nie Pegasus, tylko jakoś podobnie, bo Pegasus to używają do śledzenia
płatnik,
opozycji.
Płatnik,
ale tak, to, ale jeszcze wcześniej
znaczy,
było.
Bo to firma, która robiła to, ona się
już pamiętam, że to się zamieszało.
Wyleciało mi, jak się nazywała, ale płatnik.
Miliony zostały zainwestowane, a to w ogóle nie działało, nie? Lepiej działało na papierze niż później z tą ich elektroniką.
Drodzy Państwo, zanim przejdziemy do Waszych głosów, Waszych pytań, jeszcze ostatnia szansa, piszcie na czacie, a także w mediach społecznościowych, to zaprezentujmy jeszcze wypowiedź Jarosława Makowskiego, który widź pod prąd mówił, że minister Czarnek to prosta droga do dechrystianizacji Polski. Jarosław Makowski z Platformy Obywatelskiej. Co Państwo sądzą o propozycjach reformy oświaty ministra Czarnka właśnie w zakresie tego ogólnopojętego miejsca religii w szkole? Minuta na odpowiedź. Kto chce zacząć pierwszy?
Ja zacznę, jeżeli pani redaktor pozwoli. Otóż uważam, że najwięksi krytycy w Polsce musieliby wymyśleć ministranta nawet Czarnka, gdyby on nie istniał. Problem polega na tym, że on rzeczywiście istnieje. Tam, gdzie jest przymus religijny i pewien rodzaj nachalnej propagandy, tam nie ma wolności, a tam, gdzie nie ma wolności, nie ma religii, nie ma prawdziwego życia religijnego. Otóż uważam, że ta ekipa rządząca robi niedźwiedzią przysługę Kościołowi w sposób nachalny, brutalny, w zasadzie już także na innych przedmiotach, propagując nauczanie de facto katolickie. I o ile kiedyś katolikiem czy też osobą religijną się rodziłeś, ponieważ cały był klimat, w którym wzrastałeś religijny, teraz o tyle dzisiaj katolikiem czy osobą religijną się stajesz poprzez wolny wybór. Minister Czarnek to jest najprostsza droga do dechrystianizacji polskiej nauki religijnej i polskiego kościoła. I jeżeli minister Czarnek mówi, że będzie reformował, to płonna jest nadzieja tutaj księży, że on tylko tak na pokaz, żeby przedstawić się opinii publicznej, że czyta oto encykliki Jana Pawła II, a być może niektóre zna na pamięć. A czy dzisiaj dochodzimy do sytuacji, że de facto ideologia państwa, której to ideologiem staje się minister Czarnek, jest parodią religii, tak jak komunizm był parodią chrześcijaństwa. To jest bardzo niebezpieczne i uważam, że to, co księża tutaj dzisiaj proponują, pewien rodzaj wstrzemięźliwości, jest bardzo niebezpieczny, bo on usypia naszą czujność. My dziś mamy do czynienia z parodią chrześcijaństwa, z parodią katolicyzmu, który jest bardzo niebezpieczny dla tego, co jak sądzę dla wszystkich nas tu jest ważne, czyli dobrej nowiny Ewangelii.
Pastor Paweł Chojecki, czy
ewangelizacja w Platformie normalnie.
No tak, był poseł PiS-u, teraz członek Platformy Obywatelskiej. Jaki w ogóle ma związek edukacja i chrześcijaństwo? Jaki wpływ minister Czarnek twoim zdaniem ma na jakąkolwiek chrystianizację czy dechrystianizację Polski?
Tutaj temat tej debaty dotyczył tych zmian bolszewickich, żeby religia katolicka praktycznie była obowiązkowa. Byłaby religia katolicka i do wyboru religia katolicka, zwana etyką katolicką i tyle byś miał do wyboru, nie? Także chodziło o taki wybór. Ten spór toczy się w łonie chrześcijaństwa, no już tak powiedzmy, tak 600 lat, ponad 600 lat to na pewno, czyli długo przed reformacją, nie? I Polska tu odegrała czołową rolę, nie? Bo mówię o tym sporze na Soborze w Konstancji, gdzie tam potępiano, z jednej strony najbardziej on znany jest z potępienia właśnie reformatora kościoła Jana Husa z Czech, ale tam też rozgrywał się spór polsko-krzyżacki. O tym się trochę mniej mówi. Kiedyś w szkole tam jeszcze uczyli na ten temat, że tam była delegacja polska, nie, tam trąba, właśnie Paweł Włodkowicz, Zawisza Czarny, jeszcze tam jeden rycerz i tak dalej, księża tacy znamienici i też krzyżacy wysłali swoją delegację i był spór właśnie, czy można taką metodą bolszewicką, ja już mówię na dzisiejszy język, czyli zmuszać ludzi do jedynie słusznych poglądów, tak katoliccy krzyżacy uważali, nie? No tak dzisiaj uważają niektórzy w PiSie, nie?
Ogniem i mieczem.
Tak, że trzeba siłą do dobra zmuszać, nie? To jest dobre, katolicyzm jest dobry, to siłą trzeba tu wszystkie narody katolicyzować, nie? To mówili krzyżacy. Bitwa pod Grunwaldem zweryfikowała te dwa poglądy, bo z drugiej strony też stali ludzie, którzy chcieli Biblii, chcieli Jezusa, ale mówili prawdziwego i dobrowolnie. Prawdziwego, nie krzyżackiego i dobrowolnie. Jak ktoś nie chce, to jest jego sprawa, mamy wolność. I Paweł Włodkowicz właśnie to tam mówił. I zobaczcie. Dzisiaj oni będą niebawem mówić o Konfederacji Warszawskiej, to już kilkaset lat do przodu, ale ta sama myśl, że nie siłą, tylko argumentem i tak dalej, i tak dalej. Ale oni mają to na ustach, w umyśle i w sercach. To są inkwizytorzy albo bolszewicy, albo dwa w jednym, katokomuna.
Mamy wasze komentarze, pytania. Elżbieta Siwek, jeśli rodzice zaczną zabierać dzieci ze szkół publicznych, to zmniejszą się fundusze na te szkoły? Czy ja dobrze rozumiem?
No i to właśnie nie jest takie proste, nie? Bo gdyby był bon oświatowy, tak zwany, czyli że na każde dziecko dzielimy tę całą kwotę, którą przeznaczamy na edukację, żeby było jasne, ja jestem, żeby to zlikwidować całkowicie, nie? Ale bon oświatowy jest jakimś takim rozwiązaniem pośrednim, nie? Mamy tam, powiedzmy, tyle i tyle milionów dzieci, mamy tyle i tyle miliardów na edukację, dzielimy, to tam nawet ktoś nieobeznany z matematyką albo po matematyce z poziomu liceum powinien dać radę taką. Tego wychodzi tam pewnie kilkaset złotych miesięcznie na dziecko. No i dajemy to rodzicom, nie? No i teraz rodzice myślą, do której szkoły by to pójść? Jedna szkoła mówi, za ten bon, tam powiedzmy 500 zł, czy 700, czy 300, czy ile tam, nie? Damy wam to, to i to, nie? A druga mówi, a my wam damy jeszcze to, nie? A wy wam nic nie damy, tylko święty spokój wam damy, nie? Idźcie do domu i nie zawracajcie gitary. No widzisz? A inna mówi, no dobra, dajecie bon, jeszcze trzeba dopłacić 200, a w tej jeszcze 1000 trzeba dopłacić, o, bo będziemy robić wycieczki do Londynu albo coś co miesiąc, czy różne tam będziemy cudawianki. I rodzic ma wolność. I nie ma żadnego okradania nikogo, nie? Bo to każdy rodzic ma te pieniądze i ten. Oczywiście dalszym krokiem to już, żeby nie było żadnego bonu, tylko te bony NBP, nie? Czyli tak zwane złotówki jeszcze, nie? I że każdy zapłaci ile chce, no i wie za co płaci. Proste jak dwa razy dwa. A oni kwadraturę koła, nie?
Znaczy właśnie ja wiem, że to rzeczywiście tak może być, że szkoła, która ma uczniów w edukacji domowej, no to ma większą subwencję, prawda? No ale to pytanie, dlaczego rodzice nie chcą posyłać do swoich, właśnie stąd ta rejonizacja, stąd te ograniczenia, no żeby właśnie trochę skapnęło tym szkołom tak zwanym państwowym, do których dzieci normalnie byłyby zapisane. Ale no właśnie pytanie, dlaczego rodzice nie chcą do tych, które mają na osiedlu na przykład zapisać? No to właśnie jaka jest odpowiedź na to pytanie? No chyba nie bez powodu, ponieważ właśnie rodzice są traktowani najczęściej, no przepraszam, ale taka jest prawda, jak wrogowie albo jako konkurencja właśnie dla nauczycieli. Nauczyciele chcą za wszelką cenę udowodnić, że rodzic nie może nauczyć swojego dziecka dobrze. No więc ludzie po prostu zwiewają z takich szkół i zapisują do tych, które mają do czynienia z edukacją domową, wiedzą z czym się to je i właśnie są w stanie się tym normalnie zająć i normalnie właśnie wspierać tych rodziców, a nie traktować ich jak wrogów. Więc no to rzeczywiście to jest problem i właśnie stąd te na przykład jakieś gminy, które mają te szkoły, gdzie jest dużo dzieci, no muszą płacić dużo więcej pieniędzy, nie? I zgrzyta im to, no bo inne szkoły...
Część budżetu im to zabiera. To. którzy by chcieli kupić tam wyborców, że im tam zrobią festyn, Dodę zaproszą czy coś, nie? A tu trzeba na tę szkołę normalnie ładować kasę. No.
Ale to mówię, to nie znaczy, że należy właśnie takie absurdalne zmiany wprowadzać, byleby wszyscy mieli porówno. No to właśnie tak mają i edukacja wygląda jak wygląda.
Żeby zajrzeć troszeczkę w myślenie pisowca, to powiem wam historię sprzed chyba kilkunastu lat. Wtedy jeszcze jeździliśmy na zjazdy Gazety Polskiej, no i tam próbowano tworzyć jakieś takie zaczątki dyskusji na merytoryczne tematy. Teraz PiS robi tę akademię, nie? To coś takiego próbowano. No i był oczywiście panel poświęcony edukacji, za nią,śmy tam byli, jeszcze być może kilka osób z naszej redakcji. I tam dyskusja później, czy jakiś taki pan Łucuny, doktor chyba z UJ-u, czy z Krakowa w każdym razie, i tam mówił, jakie to trzeba, taką reformę śmaką. I tam gadał nudnie, nie tego. Wszyscy tam ziewali, no, a później mówił, no ale słuchajcie, żeby uzdrowić polską edukację, wystarczy jeden bardzo prosty, o zerowych kosztach przepis wprowadzić. Wystarczy znieść ten przymus szkolny. Przecież zobaczcie, jak można było wprowadzić, później można było podwyższyć, bo przecież do 18 roku też przez głosowanie, to teraz przez głosowanie, jak wy dojdziecie do władzy, po prostu zlikwidujcie przymus szkolny. Niech będą państwowe szkoły, kto chce, niech tam tego, już tam jakoś dilujcie, miejcie tego swojego ministra, ale zlikwidujcie przymus szkolny. Od razu to uzdrowi sytuację, nie? To wiecie, o się wszyscy na mnie rzucili. Jak to tak? Przecież tylko państwowa szkoła zrobi z dziecka obywatela! Naprawdę. To jest Gazety Polskiej. Nikt, oczywiście no tam było nasze lobby, nie? Niewielkie, ale było. Ale spoza tego nikt nie rozumiał wolnościowego postulatu. Tak, nikt. W całym tym zapleczu intelektualnym PiSu.
To jakbyś mógł w kilku słowach powiedzieć, dlaczego zniesienie obowiązku szkolnego miałoby uzdrowić polską edukację?
Wtedy rozmawialiśmy o patologii w polskiej szkole.
No właśnie, bo wyszło od tego, że ci państwo wiedzieli, że w szkołach są właśnie treści, które bardzo były antypolskie, właśnie antypatriotyczne i tak dalej. To było chęć zaradzenia temu.
To z jednej strony, a z drugiej strony, że do szkół przeszła więzienna troszkę subkultura.
Tak.
Nie? Że największy taki chuligan, można tak powiedzieć, trzęsie całą klasą, rządzi szkołą, nauczyciel mu nie może podskoczyć, jak coś, to mu jeszcze kosz na łeb nałożył. To był ten czas właśnie i praktycznie pozycja żadna, dzieci wszystkie zdemoralizowane muszą patrzeć na te bezeceństwa i ekscesy. A nauczyciel, a dyrektor może co najwyżej przenieść ze szkoły do szkoły, jeśli się drugi dyrektor zgodzi tego ancymona przenieść, czyli jest bezradny. A gdyby nie było przymusu szkolnego, to bierze takiego Czesia, zasadza mu laurkę, wiesz, w rękę, i nigdy więcej do tej szkoły nie przyjdzie. I już demoralizacja szkoły skończona.
Ale
skończona demoralizacja szkoły.
Analfabetyzmem polskiej młodzieży też.
Analfabetyzm jest dzisiaj coraz bardziej powszechny dzięki państwowej szkole.
Tak. Dzieci nie umieją czytać.
Gdyby...
Pomimo, że chodzą do państwa.
No to właśnie dzięki temu. Bo gdyby się rodzice tym zajęli, to każdy dzisiejszy rodzic nauczyłby czytać i pisać i liczyć tam w odpowiedni sposób swoje dziecko.
No, ale rodzice też nie mają czasu dla swoich dzieci.
No właśnie dlatego, że muszą pracować na dwa etaty i płacić na takie fanaberie jak czarnkowe ministerstwo durnoty.
I na utrzymanie szkół, które przecież widzimy, jakimi są molochami. Weź to ogrzej, weź to posprzątaj nawet i tak dalej. Tu jeszcze dochodzi ten aspekt, że właśnie w tych szkołach... przepraszam, zgubiłam wątek, to już...
Ale... Jeszcze chciałbym też powiedzieć, analfabetyzm nie jest największym nieszczęściem człowieka. Bo ja znam niewielu, ale jednak szczęśliwych ludzi, którzy przeżyli, szczególnie starszego pokolenia, to byli tacy, co albo nie umieli czytać, albo umieli tam tylko, tam wiecie, proste jakieś litery i tak dalej. I to byli szczęśliwi ludzie. To byli ludzie, którzy uczciwie. Oni umieli odróżniać dobro i zło. Oni rozumieli etos pracy, czyli że człowiek powinien służyć innym. A dzisiaj co z tego, że on może mieć IQ nie wiadomo jakie, że może tam, wiecie, nie wiadomo być jakiejś, mieć wiedzy, jak on nie jest w ogóle, nie umie niczego zrobić. On nie umie posprzątać po sobie. On musi mieć podane jedzenie nawet, nie? Mówiliśmy o takich, no to taki kiedyś jeszcze w latach chyba 90. taki film o Januszku powstał, nie? To ile teraz takich Januszków jest w polskich domach, nie? Co z tego, że oni umieją czytać i pisać, jak oni są zakałą swoich rodzin? Oni są wstydem dla swoich rodziców, nie? Gdybym miał wybrać, czy moje dziecko ma czytać i pisać, czy być uczciwym człowiekiem i pracować swoimi rękami na swoje życie, najprostszy zawód wykonując, zawsze wybrałbym to drugie.
Przypomniałam sobie właśnie, jest taki przedmiot teraz, czytanie ze zrozumieniem.
Żartujesz.
Tak. Czyli jest bardzo dużo materiałów związanych z tym, czyli właśnie już czytanie nie wystarczy, bo wszyscy czytają, ale i tak nie rozumieją, co czytają, więc trzeba jeszcze nauczyć ich, co czytają.
No właśnie Maciek Machała pisze, Czarnek i czytanie ze zrozumieniem, wysokie wymagania. No. Tadeusz Marszałek, hip hip hura, ja już nie mam dzieci w wieku szkolnym, ale tutaj nie chodzi o jednostkę, lecz o całe nowe pokolenie Polaków, które będą miały jakikolwiek wybór, jeśli chodzi o edukację.
Wiecie, tu to nie tylko to by trzeba zmienić. Jeśli chcemy uratować młode pokolenie, to ono nie może żyć w nieżyciowych warunkach. No bo jeśli celem wychowania i dzieciństwa jest przygotowanie do życia w dorosłości, to nie może być tak, że całe życie żyje w odrealnionym świecie, nie? A potem przeskakuje do dorosłości i funkcjonuje jak dorosły. To tak się nie uda. To Jezus mówił, że najpierw musisz być wierny w małym, a dopiero większą wartość ci dadzą, nie? Czyli edukacja jest stopniowa. Czyli dziecko rodzi się, już taki mały ten osesek, niemowlę, no to wszystko ma, tu różowe kołderka, tu mleczko z cycuszka, wszystko, kubkę posprzątają po nim, a potem zaczynają się schody, nie? Już tam roczne dziecko pewne rzeczy już zaczyna rozumieć i robić, dwuletnie i tak dalej, i tak dalej. Czyli dzieci powinny być stopniowo, czym bardziej są bliskie tej granicy dorosłości, niech to będzie tam 18 lat, powinny być coraz bardziej przystosowywane do życia dorosłego. Nie? I na przykład tak było jeszcze za naszych czasów, w tym starym systemie szkolnym, że po podstawówce już były zawodówki. I w zawodówce to było tam 2 dni czy 3 nauki i 3 dni pracy. Trzy dni pracy, zwykłej pracy, ciężkiej. Na budowie, w zakładzie, w warsztacie mechanicznym, u szewca, gdziekolwiek. Jaka to, czy przy krawcowej nie się uczyła i tak dalej. Czyli w wieku 15 lat szedł do roboty kiedyś. Szkodziło to ludziom?
Nie.
A teraz jest zakaz.
Joanna Zielińska, jako mama nastoletnich synów zgadzam się z pastorem, że aktualna edukacja w szkole to nie to samo co 30 lat temu i z każdym rokiem jest coraz gorzej. Moi synowie idąc w wieku 6 lat stwierdzili, że muszą przejść od razu do 4 klasy, bo nie ma o czym rozmawiać z dziećmi. Bili na głowę swoim zachowaniem, wiedzą i umiejętnościami. Szkoła to niszczy.
Słuchajcie, no jest Eunika świadkiem. Miała tam, nie pamiętam ileś tam lat, wchodziła w dorosłe życie, pojawiła się okazja, żeby pojechać do Anglii i sprzątać u obcych ludzi. Jak myślicie, co ja zrobiłem? Mów mi, wuju. Świetna okazja. Niech umyje cudzy kibel. Niech posprząta w jakiejś załzie
domu. Nabierze motywacji do nauki.
Możesz opowiedzieć, jaki to wpływ miało na twoje życie.
To znaczy, na pewno to się docenia pracę. I też można powiedzieć, że zobaczyliśmy, jak Polska też trochę
marnuje swoich ludzi.
No tak, że no pojechaliśmy między innymi z dyrektorką szkoły, która tam musiała właśnie pracować, sprzątać dookoła Angielki, która siedziała i jeszcze wyrzucała monety po domu, żeby sprawdzić, czy nie zbieramy tych monet.
Nie kradniecie.
Tak, czyli to było takie uwłaczające godności trochę, chociaż wiecie, nawet takie doświadczenie to, no jak ktoś ma swoją godność, to też nikt ci tej godności takim zachowaniem głupim nie odbierze, także, ale na pewno docenienie pracy i no i właśnie, że jeżeli trzeba, czy tam nawet my chcieliśmy pojechać, nie, to żadnej pracy się nie ma co jakby bać, czy każda praca jest no, można powiedzieć, dobra dla człowieka. Tak,
czegoś tam się nauczy, no czegoś tak, tam tak. się nauczy. Nie? No i zobaczcie, a dzisiaj państwo tego zakazuje. Siedemnastolatki czy siedemnastolatka nie można wysłać do pracy. A są jeszcze głupi rodzice, którzy to popierają.
Mamy wyniki sądy. Na Twitterze idź pod prąd. Dlaczego PiS utrudnia edukację domową? 91% to 0,9, drodzy państwo. Monopol na ideologiczne kształcenie. 3% dobro dziecka, 6% inne. Polecamy te wszystkie sądy na Twitterze. Idź pod prąd, obserwowanie nas i podawanie dalej naszych informacji. Drodzy państwo, już zbieramy się, znaczy kierujemy się ku końcowi naszego programu. Było kilka takich, można powiedzieć, nowatorskich. Myślę, że niektórzy nasi widzowie pierwszy raz słyszeli o postulacie, żeby na przykład znieść obowiązek szkolny. Ale
przymus,
myślę...
przymus, to nie jest obowiązek, to jest przymus. To jest zwykły, tak. komuszy przymus.
Ale myślę, że będzie jeszcze czas, mam nadzieję, na rozwinięcie tych postulatów, może debata o edukacji, czy też edukacji domowej, czy szerzej edukacji w Idź Pod Prąd. Już kilka debat za nami. A ja jeszcze chciałam powiedzieć o dzisiaj o 18:00. Wracamy po przerwie z programem Którędy do Nieba. Dziś będzie o wielkiej promocji na odpusty.
Już uwaga, to... uwaga! Ogłaszamy! Wielka promocja! Skorzystaj, jeśli jeszcze nie dostałeś! Już... Wielka promocja na odpusty. Lepszej nie będzie.
Już teraz czekamy na wasze pytania, komentarze. Możecie przesyłać je na adres kontakt@idźpodprąd.pl, a także w komentarzach do programów, na nasze media społecznościowe. Również wkrótce będzie okazja do spotkania z człowiekiem legendą, Joe Łosiakiem. Pierwsze spotkanie w najbliższą sobotę w Krakowie. Na trasie są także Bydgoszcz, Lublin, Warszawa, Palowice, Gdynia, Szczecin. Prosimy krótki materiał promujący trasę Joe Łosiaka, a także książkę Rewolucja Jezusa. Wracamy za moment.
Za komuny przyjechał z USA, by zmienić Polskę. Usiłowano go zabić. Przyjaciel i współpracownik organizatora Oazy, księdza Blachnickiego, niewygodnego dla komunistów i hierarchów katolickich. Protestant, działacz, muzyk. Joe Łosiak, amerykański misjonarz polskiego pochodzenia, już w tym tygodniu rozpoczyna trasę po Polsce. Kraków, Warszawa, Lublin, Gdynia, Szczecin, Bydgoszcz, Śląsk. Uwaga! Spotkanie z człowiekiem legendą może zmienić twoje życie. Szczegóły trasy Joe i Anny Łosiaków na idźpodprąd.pl. Więcej w Rewolucji Jezusa Joe Łosiaka. Książka dostępna na sklep idźpodprąd.pl.
A po programie pomysł dziś pastora Pawła Chojeckiego, kiedy dziecko opuszcza dom, pusty pokój, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, wzięcie do niewoli Johna McCaina. Zachęcamy was, drodzy widzowie, do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. Przypominamy, że my nie opieramy się na jakichś subwencjach czy na waszych podatkach, ale na waszych dobrowolnych wpłatach. Możecie nas wesprzeć przez PayPal, DotPay, a także za pomocą Blika. Szczegóły na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie. Jesteśmy również na Patronite, patronite.pl/idźpodprąd. Gitar, czyli comiesięcznych wpłat, mamy na razie 680. Comiesięcznym celem jest 1000 gitar. Nam gra już od...
Mamy troszeczkę, już od chyba 4 lat, tak obstawiam, ale mamy troszeczkę, wiecie, że tak powiem, opóźnienie, bo Państwowy Bank, no tak nas pokochał, że zablokował nam na tydzień prawie konto i wiele waszych wpłat się odbiło, nie? Stąd widzicie, jak bardzo kochają taką telewizję, która mówi o nich prawdę i nie tylko o nich. Także kto tam komu odbiło, no to znaczy nie, no bo to źle, nie? Kto jest przy zdrowych zmysłach, ale mu przelew odbiło, no to niech proszę, żeby sprawdził. Jeśli chcecie, możecie też zmienić bank. Mamy inne konto w innym banku, także na naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie, na tablicy. Teraz mam nadzieję, też zaraz to zobaczycie. Tam możecie sobie ustawić przelew do nowego banku, żeby takie niespodzianki ze strony niemiłościwie nam panującego pisowskiego rządu nas już więcej nie spotykały. A oczywiście też przypominam, że nie chodzi o żadne wielkie wpłaty. Chodzi o to, żebyście pokazali, że nie tylko oglądacie, klikacie, co jest bardzo ważne, cieszymy się z tego i sprawdźcie subskrypcję, bo też tam leci, nie? Zawsze w dół. Też znikają, nie? Ale że to są ludzie, którzy chcą takiej telewizji i chcą jakąś część, czy to jest 10 zł, czy 50 zł, swojego dochodu przeznaczyć, żeby ta telewizja funkcjonowała. To naprawdę jest dla nas ważne. I ważne jest, że robimy to już 4-5 lat, miesiąc w miesiąc. To ja to tak za każdym razem, a teraz to się chyba już nie uda, mimo że kiedyś padnie ten 1000, a on nie pada. No to już dzięki Bogu, dzięki wam, że każdego miesiąca się to udaje. Dzisiaj jesteśmy trochę w plecy, właśnie tak jak mówiłem, z powodu tu takich miłości rządzących, nie? O innych miłościach też wam kiedyś opowiemy. W listopadzie mam apelację procesu. To oczywiście oni kochają wolność słowa, no ale kiedy pastor mówi, to już nie kochają tej wolności słowa. No toż tak samo jak z edukacją, jak z dostępem do broni i tak dalej. No zwykła katokomuna, czyli bolszewia. Kto ma tego dosyć, no to niech, że tak powiem, czynnie się włączy w organizowanie się i w mówienie ludziom prawdy. Bo w uświadomieniu społeczeństwa jest klucz do zmiany. Nie w wyborach. Wybory są tylko skutkiem uświadomionego społeczeństwa.
Że warto nas wspierać, to również możemy pokazać na przykładzie koncertu Celebrant Singers, który współorganizowaliśmy. Przygotowaliśmy piosenki z tegoż koncertu w wersji wygodnej do słuchania, czyli w MP3 do ściągnięcia. Link podamy na czacie, drodzy Państwo, i w opisie koncertu znajdziecie na naszym YouTubie między innymi. Zachęcamy Was również do kontaktu telefonicznego. Numer to 536 813 435, a ja już Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Była z nami Anna Kopeć, edukatorka domowa, matka trójki dzieci. Dziękujemy serdecznie.
Już prawie dorosłych, tak?
No już tak, ostatnie...
Już. Tygodnie, miesiące jakoś, blisko. To już pastor... nie zabiorą chyba.
No, miejmy nadzieję.
A była próba. Właśnie edukację domową zabrać, tak, Państwu to Kopciom. To zarządów chyba Platformy było.
Nie pamiętam, ale to było na samym początku.
No, że tu takie panie z kulu były, psycholożki w kuratorium. I one właśnie, takie prawo jest, że trzeba, żeby takie panie z kulu, które niektóre nie mają dzieci.
Już dzięki Bogu nie ma tego prawa. Tak?
Albo wykolejone, nie? I żeby one takim rodzicom, jak państwo Kopciowie, dawali glejt, prawo do wychowywania swoich dzieci, nie? No jak ja o tym mówię, to już wiecie, nie? No i te babsztyle, nie? Najpierw mówią, o jakie piękne dzieci, jak cudownie, jakie grzeczne i tak dalej. Później, no to proszę przyjść za 2 dni po opinię. Nie wyrażamy, nie, negatywna opinia, źle
wychowane.
Noż to tam możecie, kiedyś wam może więcej tak opowiemy, ale nie przegraliśmy tej bitwy.
Dzięki Bogu. Był z nami również oczywiście pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję ci serdecznie.
Ja również dziękuję.
Był również z nami dr Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS, a także Wiesława Gazda, wieloletnia nauczycielka, była wicedyrektor szkoły. Dziękujemy serdecznie za udział i do zobaczenia dzisiaj na Którędy do Nieba o 18:00. Zapraszamy serdecznie i czekamy na Wasze pytania odnośnie odpustów. Do zobaczenia.
Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o sytuacji, która kiedyś zapewne spotka większość rodziców. Kiedy najpierw pierwsze dziecko opuszcza dom, potem następne i tak aż do końca, w zależności ile tych dzieci masz. No, pozostał ci, można powiedzieć, pusty pokój i wspomnienia, jak sobie z tą sytuacją poradzić. No, pierwsza myśl, to ogólnie to są jeszcze gorsze scenariusze. Mianowicie takie, że twoje dziecko nigdy nie dochodzi do samodzielności i żyje w sposób nieporządny, na koszt, na garnuszku rodziców, no i ty musisz na to patrzeć, nie bardzo wiesz, jak z tej sytuacji wybrnąć, no bo tak, wyrzucić z domu źle, trzymać jeszcze gorzej. No ale o tym może innym razem. Sytuacja, kiedy dobre dziecko czy dzieci wychodzą i idą dalej swoją drogą. Warto wtedy sobie przypomnieć, tam nie użalać się, oczywiście piękne wspomnienia zachowywać, ale nie użalać się nad sobą, tylko pamiętać, że przecież na tą chwilę ich przygotowywałeś. No, Psalm 127 pokazuje taki obraz, że to jest tak, jakby wojownik napełnia strzałami swój kołczan, no po to, żeby wystrzelić i żeby one już później same leciały. A Salomon, 22 rozdział Księgi Przypowieści, mówi tak: wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Ty już zrobiłeś swoją robotę. Teraz to dziecko realizuje ten świat wartości, które od ciebie przyjęło, oczywiście dołożyło tam swoje i tak dalej, idzie dalej. Ciebie już może nie być, a ono będzie szło dalej tą drogą, do której go przygotowałeś. Ciesz się z tego, bo jest to na chwałę Bożą. Ale na koniec jeszcze jedno ważne zastosowanie. W waszym życiu teraz nastała nowa era. Jesteście z żoną sami. To czas na odnowę małżeństwa, tak jak w takiej szancie o starej Maui. Weź na spacer żonę swą i przeminą wszystkie myśli złe.
Października 1967 roku podczas swojej 23. misji bojowej nad Wietnamem Północnym został zastrzelony porucznik John McCain. Katapultując się, złamał sobie obie ręce i nogę, spadł do jeziora. Wietnamczycy wyłowili go, zanim utonął, i wzięli do niewoli. Początkowo nie leczyli go wcale, tylko torturowali. Nie podał nic poza swoim nazwiskiem, stopniem, numerem i datą urodzenia. Gdy przesłuchujący zorientowali się, że jego ojciec jest admirałem floty Stanów Zjednoczonych, zaczęli traktować go trochę lepiej. Mimo wszystko schudł 23 kg, a jego włosy stały się zupełnie siwe. W roku 1968 zaproponowano mu, że zostanie zwolniony. Zapytał, czy inni jeńcy amerykańscy też zostaną zwolnieni. Gdy powiedziano mu, że nie, powiedział, że nie skorzystał. Został umieszczony na 2 lata w izolatce i był torturowany. Podpisał oświadczenie, że dopuścił się zbrodni wojennych. Zawsze potem twierdził, że postąpił niehonorowo i nie można tego usprawiedliwić. Mówił, że będąc w niewoli zbliżył się z Bogiem. W roku 1973 został zwolniony z niewoli. Nie był w stanie podnieść rąk ponad głowę. Po rehabilitacji częściowo odzyskał sprawność, ale odszedł z wojska w roku 80. W stopniu komandora. Został wybrany do kongresu, a potem do senatu. W roku 2008 kandydował na prezydenta. Jego przeciwnikiem był Barack Obama. Jego zwolenniczka powiedziała, że nie ufa Obamie, ponieważ jest Arabem. Odpowiedział jej: proszę pani, jest przyzwoitym z człowiekiem, z którym akurat mam spory w fundamentalnych sprawach. Gdy było już jasne, że przegrał, ktoś z jego sztabu wyborczego powiedział, że wygrał go pierwszy kandydat. Odpowiedział: proszę tak nie mówić, to jest także mój prezydent. Wszystkiego dobrego, panie prezydencie. John McCain zmarł w roku 2018.